No, cieszy nas to, że Kościół rozwija się, wzrasta i że w różnych miejscach pojawiają się zbory. Ja pochodzę, znaczy urodziłem się na wschodniej Mazowszu, niedaleko Mińska Mazowieckiego, gdzie nigdy nie było w historii zboru baptystycznego, w ogóle żadnego kościoła ewangelicznego. Teraz jest tam zbór, także cieszę się z tego. W Siedlcach mój tata chodził do gimnazjum Prusa i wtedy nie było, był tam kościół prawosławny, była synagoga żydowska i były kościoły katolickie. Nie było żadnego biblijnego kościoła, teraz jest i zbór zielonoświątkowy i placówka baptystyczna, więc Pan Bóg działa, kościół się rozwija, no i cieszymy się, że jesteście tu w Legionowie. Wczoraj byliśmy na Marszu dla Jezusa. Różne środowiska go zorganizowały. Nie wiem, kilka tysięcy osób szło tam. Może nie. Kilkaset. Może no nie, ale było dosyć dużo osób i ja myślę, że mogło być około 1000. No, nie wiem, co mam powiedzieć. W każdym razie było to bardzo zachęcające. Szliśmy od Sejmu aż do kolumny Zygmunta i to był... Był drugi marsz, w którym myśmy uczestniczyli, bo poprzedni marsz uczestniczyliśmy w 1992 roku, czyli minęło 20 lat. Podobno jeszcze w 1996 roku był jakiś marsz dla Jezusa w Warszawie, a tak to nie było. A w różnych miastach na zachodzie marsze dla Jezusa są dosyć często praktykowane. Jako taki wyraz wiary w Pana Jezusa i przyznania się publicznie do Niego, więc jest to coś ciekawego. Cieszyliśmy się, że mogliśmy w tym uczestniczyć. Może kiedyś taki marsz przejdzie ulicami Legionowa. Daj Boże. Dzisiaj chciałem powiedzieć na temat troszeczkę podobny do tego, jaka była szkółka dla dzieci. Także może jakoś to ze sobą współgra. Ale zacznę od pewnej mojej historii. Kilka lat temu jechałem pociągiem z Gdańska do Warszawy. Miałem tam podróż służbową. To było we wrześniu, więc tak jeszcze był sezon urlopowy, ale już taki schyłkowy sezon urlopowy. I w tym samym przedziale, w którym jechałem, jechało, trudno mi teraz powiedzieć, może małżeństwo, czy młoda para z dzieckiem, takim chłopczykiem, dosyć żywym. Ten chłopczyk był żywy, więc powodował pewne, bo często jak się jedzie w pociągu, tam te przedziały, tam 6 czy 8 osób, dosyć taka jest atmosfera, każdy jest swoim zajęty i jakby w swoim pudełeczku, nikt ze sobą nie prowadzi interakcji. A jak ja na pociągu zawsze myślę, no chciałbym sobie jakoś złożyć świadectwo o Jezusie, ale no to nie jest tak łatwo, nie jestem osobą, która szybko wychodzi z inicjatywą. No ale ci Państwo przez tego dzieciaczka tak stworzyli taką atmosferę wymiany myśli, wymiany zdań, rozmów. Okazało się dosyć szybko, że bo tam jakoś wegetariańsko tego dzieciaczka żywili, że wracali z takiego obozu jogi nad morzem, jakoś tak właśnie po sezonie. Było tam, że na plaży ćwiczenia różne tam robili. I wydać byli, że byli pod dużym wpływem chyba hinduizmu czy tych religii wschodu. Byli zafascynowani właśnie zdrowotnością jogi. Nawet ten pan zaczął mi tam opowiadać o tych ćwiczeniach, jakie są bardzo korzystne dla człowieka. No ja, ponieważ jako biblijny konserwatywny chrześcijanin, to trochę tak, mam inne zdanie, więc tak nie wiedziałem, jak tutaj zachować się grzecznie, ale jednocześnie pozostać przy swoim. Więc jakoś tam w pewnym momencie wplotłem, że ja jestem chrześcijaninem, że zresztą cenię zdrowie, ale aż tak strasznie wagi nie przywiązuję do tych różnych ćwiczeń czy do żywności wegetariańskiej. No jak ten pan powiedział, usłyszał, że jestem chrześcijaninem, chłopak, bo młodszy ode mnie sporo, to mówił, no tak, Jezus był jednym z oświeconych. No ja powiedziałem, no myślę, że nie jednym, tylko tym jedynym, który naprawdę miał... przyniósł prawdziwe objawienie prawdziwego Boga, jest był Synem Bożym. On powiedział sobie, że jest drogą i prawdą i życiem i że nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. Taki zgrzyt zawsze jest, bo że tutaj prawda, można by powiedzieć, każda religia ma w sobie cząstkę prawdy, tego to tak ładniej brzmi, tak bardziej nowocześnie, a tutaj tak jednak chociaż grzecznie, ale zdecydowanie powiedziałem, że Jezus jest jedyną drogą do Boga. Ten chłopak właśnie. Troszeczkę taki skonsternowany był, no i w końcu, że on też trochę czytał Ewangelię, no i jak ja taki jestem przekonany, to nie, to on jest, ma taki problem z jednym fragmentem z Ewangelii, no bo taki jest fragment, że Pan Jezus przekolął drzewo figowe. Mówi tak, że szedł, chciał zjeść figi, nie było na tym drzewie owoców, więc on przeklął i to drzewo uschło. No jak tak mógł zrobić? No, ciekawe, rzeczywiście. Zwłaszcza takiej osoby, która jest fanem ekologicznej żywności, prawda, takiej ekologii, tej środowiska tego, też no tak, no to było to jakiś zgrzyt. No i rzeczywiście, no to jest to sytuacja, którą trudno wytłumaczyć. I spróbuję dzisiaj trochę szerzej przedstawić wyjaśnienia, jakie temu panu przedstawiłem, i potem jeszcze z tego wyjdą pewne jakieś wnioski. Więc ta sytuacja jest opisana we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, czyli Mateusza, Marka i Łukasza. Przeczytamy ją z Ewangelii Mateusza, 21 rozdziału, wersety od 18 do 22. I ja mam nadzieję, że przeczytam. A, chyba jednak założę drugie okulary, bo właśnie już nieekologicznie muszę nosić drugie okulary. A gdy rano wracając do miasta łaknął i ujrzawszy przy drodze jedno drzewo figowe, zbliżył się do niego, ale nie znalazł tam na nim nic oprócz samych liści. I rzecze do niego: niechaj się już nigdy z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschło zaraz figowe drzewo. I ujrzawszy to uczniowie zdumiewali się i mówili: jakże prędko uschło figowe drzewo. A Jezus odpowiadając rzekł im: zaprawdę powiadam wam, jeśli byście mieli wiarę i nie wątpili, nie tylko to, co się stało z drzewem figowym, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli: wznieś się i rzuć do morza, stanie się tak. I wszystko, o cokolwiek byście prosili w modlitwie z wiarą, otrzymacie. No rzeczywiście, historia jest dosyć taka trudna. Drzewo, też okoliczności są takie, które jeszcze bardziej dokładają trudności, bo to jest tydzień pasyjny, tydzień przed męką Pana Jezusa, czyli to jest święto Paschy. Święto Paschy to jest wiosna w Izraelu, czyli przełom marca i kwietnia. W Izraelu jest to wiosna, bo mają zima, to jest u nich pora deszczowa. I figi pierwsze pojawiają się w czerwcu. Czyli nie było szans, żeby były figi na tym drzewie figowym. W innych Ewangeliach jest tam, że ono było, tutaj jest, że były liście, że ono było pokryte liśćmi. Mogło to być pewien pozór, bo jak drzewo figowe ma liście, to już zapowiada, że powinno mieć owoce. Ale owoce pojawiają się naprawdę dopiero w czerwcu. Więc nawet nie było powodów, żeby na tym drzewie figowym oczekiwać owocu. I sytuacja jest taka, że to jest tydzień ostatni przed ukrzyżowaniem i na Paschę do Jerozolimy schodzili pielgrzymi z diaspory, czyli szacuje się, że nawet wtedy w Jerozolimie że mogło bywać około miliona ludzi. Oczywiście oni wszyscy nie byli w stanie nocować w Jerozolimie, wobec tego nocowali we wszystkich wioskach w okolicy i z opisów Ewangelii wynika, że Jezus nocował najczęściej w Betanii, bo tam miał zaprzyjaźnioną rodzinę, Martę, Marię i Łukasza i Łazarza, i u nich nocował i sobie codziennie szedł do Jerozolimy, bo w Jerozolimie toczyła się jego służba, dyskutował z faryzeuszami, z uczonymi w piśmie, jeszcze dokonał jakichś cudów i na noc znowu szedł do Betanii. Chyba że było ciepło, to wtedy nocowali na Górze Oliwnej. Więc idzie, z opisu wynika, że on właśnie z noclegu w Betanii idzie na kolejny dzień dyskusji swojej służby w świątyni. I idąc, podchodzi do tego drzewa figowego, ponieważ łaknął, czyli poczuł głód i chciał zjeść fig. A skoro nie znalazł, to przeklął drzewo. No i teraz i uczniowie nawet byli zaskoczeni tym, że tak szybko to drzewo uschło. I spróbujmy teraz rozwiązać tę zagadkę. Dlaczego? I co to znaczy? Dlaczego Jezus przekonał to drzewo figowe i co to w ogóle oznacza? No i musimy sięgnąć do jednego krótkiego fragmentu ze Starego Testamentu, do Księgi Ozeasza, rozdział 9, werset 10 przeczytamy. Znalazłem Izraela, mówi Pan, jak winne grona na pustyni. Widziałem waszych ojców jak wczesną figę na drzewie figowym. Lecz gdy przyszli do Baal Peor, oddali się hańbie i stali się ohydnymi, jak to, co ukochali. Otóż w Piśmie Świętym jest bardzo dużo mowy symbolicznej i niektóre i Bóg przedstawia pewne fakty z życia duchowego, czy z historii Izraela, w formie pewnych symboli. I winnica i drzewo figowe to są symbole Izraela. W Księdze Izajasza kilkakrotnie Izrael jest porównany do winnicy pańskiej i też nawet w Ewangelii Mateusza w następnym, nawet czy w tym samym, czy w następnym rozdziale będziemy czytali przypowieść o dzierżawcach i winnicy, gdzie winnicą jest Izrael. A dalej w następnym rozdziale, kiedy Jezus będzie mówił o znakach zbliżającego się końca świata, to będzie znów użyje drzewa figowego jako symbolu Izraela. Mówi, gdy drzewo figowe już, gałęź drzewa figowego mięknie i wypuszcza listki, poznajcie, że już tuż jest. Czyli drzewo figowe jest symbolem Izraela. I na przykład to, że odrodziło się państwo Izrael, jest znakiem, że zbliża się powtórne przyjście Jezusa. Bo drzewo figowe mięknie, czyli odrodziło się, wypuszcza listki, jest na nowo Izrael powstał, wobec tego przyjście powtórne Pana Jezusa się przybliża. Więc mamy pierwszy element układanki. Drzewem figowym często w Biblii jest Izrael. Izrael jest porównywany do drzewa figowego, drzewo figowe jest symbolem Izraela. I teraz dalej możemy przeczytać jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza. Tym razem rozdział 13, wersety 6-9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wtedy wyda owoc w przyszłości. Jeżeli nie, wytniesz je. Mamy więc doprecyzowanie. Oto drzewo figowe, które jest symbolem Izraela, jest gospodarz, który przychodzi i szuka na nim owocu. Przychodzi od 3 lat. Z czym nam się kojarzy liczba 3 lata? Służba Jezusa. Służba Jezusa trwała według tradycji 3 lata. Więc od 3 lat przychodzi gospodarz i szuka owocu na tym drzewie figowym i nie znajduje. Wobec tego mówi do winoogrodnika, żeby je wyciął. Po co ma jeszcze zajmować ziemię? A winoogrodnik mówi, żeby dał jeszcze rok, aż je obłoży nawozem i zobaczy, może wyda owoc, a jeżeli nie, no to wtedy wytnie je. Więc mamy wyraźnie, więc że drzewem figowym jest Izrael, to jest drzewo figowe symbolizuje Izrael. Izrael, który za czasów Jezusa miał niebywałe warunki do zaowocowania, ponieważ sam Syn Boży był pośród Izraelitów, nauczał ich nie żaden prorok, tylko sam Syn Boży. Sam Syn Boży dokonywał wielu cudów i to bardzo takich widowiskowych, bardzo wielkich cudów, spektakularnych, takich, jakich nikt dotąd nie dokonywał. I wobec tego i Bóg, i Syn Boży powinni spodziewać się, że Izrael wyda owoce. Bo miał niezwykle dobre warunki do tego, żeby zaowocować. Tak jak drzewo figowe obłożone nawozem powinno wydać owoce, tak Izrael powinien wydać owoce. No i teraz, kiedy wracamy do tej historii z Ewangelii Mateusza, spróbujmy rozwikłać, co znaczyło to zachowanie Jezusa. Otóż Jezus jest tym prorokiem jak Mojżesz, bo Izraelici czekali na Mesjasza i myśleli o tym, że Mesjasz to będzie, według Księgi Powtórnego Prawa, prorok taki jak Mojżesz, czyli bo sam Mojżesz powiedział w Księdze Powtórzonego Prawa, że proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi wam Pan, jego będziecie słuchać. Więc Jezus jest tym prorokiem takim jak Mojżesz. Tym największym czy wielkim prorokiem, którego Mojżesz był właśnie pewną tylko zapowiedzią, cieniem, zapowiedzią. Jest tym prorokiem, Mesjaszem, którego Mojżesz zapowiadał. I Mojżesz dokonał wielkich cudów, ale w ogóle prorocy Izraela, kiedy prorokowali, oni czasami zachowywali się w sposób specjalny. Na przykład w księdze Jeremiasza, w 43 rozdziale, wersetach od 8 do 13, czytamy historię, kiedy to już po upadku Królestwa Judzkiego resztka Judejczyków wbrew woli Bożej poszła do Egiptu. Pytali Boga, gdzie mają pójść. Bóg im mówił, nie idźcie do Egiptu, ale oni poszli do Egiptu, wbrew woli Bożej, bo się bali bardzo króla babilońskiego Nabuchodonozora. I prorok Jeremiasz poszedł z nimi. Chociaż prorokował im, nie idźcie do Egiptu. No i kiedy doszli do tego Egiptu i w tym Egipcie zaczęli się czuć bezpieczni, prorok Jeremiasz wezwał starszyznę Izraela, stanęli u wejścia do pałacu Faraona w Tachpenas i prorok Jeremiasz zakopał w obecności starszyzny Izraela duże kamienie w jednym miejscu, zasypał ziemią i mówi, tu nad tymi kamieniami stanie baldachim króla babilońskiego, którego się boicie. On przyjdzie do Egiptu, spali świątynię Egiptu i ten król, którego się boicie, przyjdzie tutaj właśnie do Egiptu. Więc prorocy wykonywali pewien, jak to byśmy dzisiaj nazwali, happening, pewne takie wydarzenie, które było potem okazją do wygłoszenia proroctwa. I Jezus jako prorok zachował się jak prorok. On wypowiadając to przekleństwo dla drzewa figowego, on wypowiedział proroctwo o Izraelu. Wypowiedział proroctwo, niechaj już się z ciebie owoc nie rodzi na wieki. Czyli to było, a uschnięcie drzewa figowego było jakby znakiem, że to proroctwo się rzeczywiście wypełni. Jezus wypowiedział nie tyle przeklął to drzewo figowe, co powiedział proroctwo Izraelu, że Izrael nie wyda już owocu. Skoro nie wydał owocu, to już nie wyda owocu. A uschnięcie drzewa figowego było znakiem, że to proroctwo na pewno się wypełni. I tak powiedziałem temu człowiekowi w pociągu. Wyjaśniłem mu, że to jest zachowanie prorocze. Jezus zachował się proroczo i wypowiedział proroctwo o Izraelu. I kiedy popatrzymy na historię Izraela, tak się potoczyła. Bo owoc, o którym Jezus tam, o którym Jezus mówił, to jest to, czego dotyczy druga część tej wypowiedzi. Jezus mówi do uczniów, miejcie wiarę w Boga. Tym owocem, jakiego Bóg szukał u Izraela, to była wiara. Bóg oczekiwał, że Izrael zareaguje wiarą na poselstwo i służbę Syna Bożego. Tymczasem Izrael, chociaż miał naprawdę niezwykłe warunki, taki okres cudów nie powtórzył się już w historii. Był za Mojżesza, był za Eliasza i Elizeusza i potem za czasów Jezusa i apostołów i potem już takiego nagromadzenia cudów nie było. To było coś niezwykłego, bardzo wyjątkowy czas. Izrael mógł zareagować wiarą, niestety wiarą nie zareagował. Co więcej, do dziś bardzo niewielu Żydów nawraca się. Nawróciło się miliony pogan. Ewangelia dociera do coraz dalszych narodów. Natomiast jeżeli chodzi o Izrael, cały czas jest to bardzo twardy grunt. Znamy ludzi, którzy prowadzą służbę ewangelizacji w Izraelu. To jest bardzo trudna praca. Oczywiście są mesjanistyczni Żydzi i z każdych mesjanistycznych Żydów my się bardzo cieszymy, ale jako naród jest to naród bardzo odporny na Ewangelię. Wprawdzie apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, że u kresu czasów Izrael się nawróci i czekamy na to z utęsknieniem, ale w każdym razie na razie póki co jest taki czas, że nie ma owoców wiary w Izraelu, że jest gdzie indziej, w innych narodach, a owoców wiary w Izraelu nie ma. Więc mamy już wyjaśnione to zagadkowe zachowanie Jezusa. Wiemy, że przeklęcie drzewa figowego to było wypowiedzenie proroctwa o Izraelu. Proroctwa, które do dziś jest aktualne. Natomiast powstaje pytanie, co te słowa znaczą dla nas? Jakie znaczenie mają dla nas? I dalej Jezus po wygłoszeniu tego proroctwa uczniom mówi lekcję o wierze. Gdybyście mieli wiarę, mówi taką, gdybyście mieli wiarę, to że powiedzielibyście tej górze, podnieś się i rzuć się w morze i ona by was usłuchała. I to jest taki ciekawy szczegół, ale to dodaje autentyzmu tej historii, ponieważ jeżeli oni szli z Betanii do Jerozolimy, to musieli przechodzić przez Górę Oliwną. I podobno ze szczytu, ze szczytu Góry Oliwnej widać Morze Martwe. Więc idąc, powiedział, gdybyś, po prostu sama okoliczność nasunęły ten przykład góry i morza. Powiedział górę i morze. Więc gdybyście mieli taką wiarę, moglibyście powiedzieć nie tylko, żeby drzewo uschło, ale żeby góra się przeniosła w morze. Niektórzy nazywają to figurą stylistyczną, która nazywa się hiperbola, czyli wyolbrzymienie czegoś, żeby pokazać jakąś rzeczywistość duchową. Chociaż ja bym powiedział, że niekoniecznie, ponieważ Bóg ma moc nawet przenosić góry. Dla Boga podnieść górę i wrzucić w morze to jest żaden problem. Ale dał Jezus tam uczniom lekcję o wierze, która myślę, że jest aktualna również dla nas. Jaką wiarę mieli Izraelici z czasów Jezusa? Czy oni byli zupełnie niewierzący? Nie. Oni wierzyli w prawdziwego Boga, wierzyli w prawo mojżeszowe, wierzyli w proroków, czytali prawo i proroków. Jednak ich wiara była dosyć egoistyczna. Oni mieli taki obraz Boga, że Bóg będzie błogosławił Izraela. Wobec tego, jak oczekiwali Mesjasza, to oczekiwali Mesjasza narodowego, który będzie błogosławił Izraela, który zjednoczy Izraela, wyswobodzi spod okupacji rzymskiej, utwierdzi Izraela, Izrael będzie znowu przeżywał złoty wiek. Była to wiara taka podszyta pewnymi narodowymi i egoistycznymi treściami. Nie wyobrażali sobie, a nawet potem, kiedy czytamy o służbie apostoła Pawła, bardzo się złościli, kiedy Ewangelia szła do pogan. Ponieważ oni poganami pogardzali i dla nich poganie byli nieludem, wobec tego nie potrafili sobie wyobrazić, żeby Bóg miał być Bogiem nie tylko ich, ale także i pogan. Ich wiara była wiarą bardzo egoistyczną, skupioną na szukaniu u Boga jedynie takiego protektora narodu wybranego. A już tym bardziej nie mieściło im się w głowie, żeby ich Bóg przyjął postać człowieka, a jeżeli już nawet przyjął postać człowieka, to żeby spędzał czas z ludźmi z marginesu, grzesznikami, celnikami, z prostytutkami. Więc to ich wiara nie sięgała tak daleko, jak sięgał Boży plan. I dlatego Jezusa odrzucili. Dlatego ich wiara nie wydała owocu, jakim było rozpoznanie Mesjasza i rozpoznanie Bożego planu. No i powstaje pytanie, jaka jest nasza wiara? Rzecz jasna, myśmy uznali Jezusa jako Syna Bożego i Zbawiciela, ale czy czujemy w głębi naszych serc, że On jest absolutnie najważniejszy w naszym życiu? Że Jego wola jest znacznie ważniejsza niż nasza wola, że Jego plany są nadrzędne ponad naszymi planami. I to jest, myślę, że dobre pytanie. Nasza wiara może się rozwijać. I z wiarą jest troszeczkę jak z mięśniami. Mięśnie rozwijają się tylko wtedy, kiedy są ćwiczone. I kiedy nie ćwiczymy mięśni, one ulegają zanikowi. Jeżeli ktoś na przykład złamie nogę i ma na 6 tygodni ją włożoną w gips, no to przez 6 tygodni tą nogą nie rusza i mięśnie znacznie, masa mięśni znacznie spada. Dopiero i nie można tak po zdjęciu gipsu od razu wyjść na ulicę i sobie biegać. Nie da rady. Trzeba rehabilitację ćwiczyć, żeby tę sprawność mięśni odbudować, nawet masę mięśni odbudować. I tak jest z wiarą. Wiara niećwiczona nie będzie się rozwijała. I pamiętam, że kiedy ja poznałem Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zacząłem się modlić w sposób taki autentyczny, szczery, ale horyzont moich modlitw nie był daleki. Modliłem się o to, żeby Pan Bóg zaspokoił moje potrzeby. Czyli w jakimś sensie byłem podobny troszkę do... Moja wiara była podobna trochę do wiary Izraelitów z czasów Pana Jezusa, że myślałem o Bogu jako o takim dobrym opiekunie mojego życia. Ale kiedy coraz więcej czytałem Pisma Świętego, zacząłem widzieć, że Bóg jest kimś znacznie większym niż tylko opiekun mojego życia, dobry zaopatrzyciel mojego życia, że On ma plany. On ma plany, żeby inni ludzie byli zbawieni. On ma plany, żeby Ewangelia była głoszona po całym świecie. też zacząłem widzieć, że jest zło, którego wcześniej tak za bardzo nie chciałem przyjmować do wiadomości. Zacząłem widzieć, że jedyną odpowiedzią na zło jest Ewangelia Pana Jezusa, że nie zmieni się świata poprzez jakieś dekrety, czy lepsze prawo, czy lepszą politykę, że naprawdę zmienić świat może tylko Jezus, który może zamieszkać w sercach ludzi. I to powodowało, że zacząłem rozwijać się w moim życiu modlitewnym. Zacząłem się modlić na przykład o to, żeby Ewangelia była głoszona na całym świecie. Już to nie było jakaś taka egoistyczna modlitwa o to, żeby mi było dobrze, czy że moje potrzeby były zaspokojone, ale zacząłem modlić się o wzrost Kościoła, o to, żeby o innych ludzi. I myślę, że każdy z nas może w wierze wzrastać. I jeżeli nie będziemy ćwiczyć tej naszej wiary, to ona będzie słaba. To będzie dosyć taka wątła. I co robić, żeby w takim razie, żeby ćwiczyć wiarę? Powiedz, po pierwsze, rozszerzać wizję. A rozszerzać wizję możemy poprzez czytanie Słowa Bożego. To ja uczyłem się tego szerszego spojrzenia na świat, czytając Pismo Święte, zwłaszcza Dzieje Apostolskie. Dzieje Apostolskie są portretem rozwoju Kościoła, w którym właśnie jest też, można zobaczyć, proces zmiany myślenia uczniów od lokalnego i narodowego do globalnego. Proces rozwoju ich służby. Najpierw trzymali się Jerozolimy, potem zaczęli iść na świat. Więc pierwsza rzecz, jaką możemy robić, żeby ćwiczyć naszą wiarę, to trwać w Słowie Bożym, dużo je czytać i pytać się Boga, co chcesz, żebym ja robił? Jakie masz plany dla mnie? Jakie masz plany nie tylko, żeby mi było dobrze, ale jakie masz plany, żebym uczestniczył w rozwoju Twojego Królestwa? To jest więc pierwsza rzecz, czytać Pismo Święte. Drugie, pytać Boga o plany, jakie On ma dla mnie. Pytać, jakie ma miejsce w swoim Królestwie dla mnie. Jakie zadanie? I po trzecie, podejmować kroki wiary. Jeżeli kroki wiary to są takie decyzje, które są ponad naszymi ludzkimi możliwościami i które może wypełnić tylko Bóg. I myślę, że ten pomysł chodzenia po domach to jest jakiś krok wiary. Naprawdę to jest trudne zadanie, ale jest jakimś krokiem wiary. Jeżeli Bóg pobłogosławi, to wasza wiara będzie wzrastała. Myślę, że to jest coś. W ogóle myślę, że nawet taka misja tutaj jest krokiem wiary. Prawda? Nie jest nas tutaj dużo, ale możemy ufać, że Pan Bóg będzie pomnażał. Też my uczestniczyliśmy w zakładaniu tego drugiego zboru i dopiero teraz widzimy, że zaczynają pojawiać się osoby, nawet po tym seminarium dla małżeństw w zeszłą niedzielę jedno małżeństwo, które było na seminarium, przyszło. I przyszedł ten mąż na spotkanie męskie w czwartek. Także naprawdę to jest ponad naszymi możliwościami. Nie przyciągnęliśmy go za rękę, za ucho, prawda? On sam przyszedł z własnej woli, czyli zadziałał Bóg w jego sercu, że jemu to się spodobało. W ogóle to, że oni przyszli na to seminarium, to było naprawdę dzieło Boże. Więc takie seminarium nawet dla małżeństw też jest krokiem wiary. Więc trzeci element rozwoju wiary, podejmuj kroki wiary. Więc trzy kroki, żeby wiara wzrastała. Po pierwsze, wzrastaj w poznaniu Słowa Bożego, bo Słowo Boże maluje wizję. Po drugie, módl się, jakie Bóg ma dla Ciebie miejsce w tej wizji. I po trzecie, podejmuj kroki wiary. Jeżeli będziemy tak postępować i ćwiczyć naszą wiarę, ona będzie wzrastała i my będziemy dojrzalsi w naszej wierze. I tego nam wszystkim życzę. Amen.